Cześć, ja jestem Natalia, a to jest podcast Psychologia do kawy, w którym staram się w przystępny i wspierający sposób przedstawiać różne zagadnienia psychologiczne, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu. Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. I jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zajrzyj też do filmików, które były wcześniej nagrywane. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zamartwianiem i ruminowaniem, a właściwie tym, czemu to robimy i jakie mamy z tego korzyści, bo może wcale nie warto przestawać się zamartwiać? Okej, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia pojęć, standardowo. No, o tym, czym jest zamartwianie, większość z nas na pewno doskonale wie. No i pewnie nie tylko z teorii. Natomiast ruminacja może być dość nowym terminem dla wielu z Was. Martwienie się to jest takie powtarzające się negatywne myślenie o tym, co potencjalnie może się wydarzyć. Ewentualnie o tym, co obecnie się dzieje w naszym życiu. Natomiast ruminacja, tutaj nie ma takiego polskiego ładnego odpowiednika na to słowo. Najbardziej bliskie jest tutaj rozpamiętywanie, ale ono mi jakoś tak nie do końca pasuje. Tak wprost tłumacząc, to ruminacja oznacza przeżuwanie, czyli no to są takie powtarzające się natrętne i negatywne myśli, ale dotyczące przeszłości. Ze szczególnym uwzględnieniem w tym myśleniu zastanawiania się nad czym, jakie było znaczenie tych sytuacji, tej przeszłej sytuacji historycznej, co mogło być jej przyczyną, jakie są jej konsekwencje. No, czyli właśnie takie mielenie, przeżuwanie tego, co się wydarzyło na wszystkie możliwe sposoby lub też jakby taka ocena negatywna i skupianie się na tym, jaka jest różnica między tym, czego my byśmy chcieli, a co w życiu obecnie mamy, czyli takie też rozpamiętywanie tych braków, które gdzieś tam doświadczamy. Czyli na przykład, jeśli będę rozmyślała o tym, jak będzie, jak pójdę do nowej pracy, czy mnie polubią, czy będę wystarczająco kompetentna, a co jeśli okaże się, że się nie nadaje, albo że atmosfera tam będzie kiepska, no to wtedy będę się zamartwiać. Jeśli natomiast będę myślała nieustannie o historii, która była w przeszłości, czyli na przykład jak w jakiejś tam poprzedniej czy którejś pracy zostałam zwolniona, jakie to było dla mnie trudne, jak ja się wtedy czułam, będę się zastanawiać, co ja wtedy mogłam zrobić inaczej, może coś powiedzieć, a gdybym zrobiła to, a gdyby tamto, zastanawiam się, co mi wtedy szef powiedział, co to jeszcze mogło znaczyć, jak ja zareagowałam na to, jak mogłam zareagować, tak? No i zastanawiam się, że to na pewno tutaj przyczyną tego były na przykład, nie wiem, moje braki, moja niekompetencja, no i też właśnie, no bo teraz mam taką sytuację, że zamiast być już kierownikiem, to ja przez to zwolnienie teraz muszę zaczynać od nowa na przykład, tak, bo zmarnowałam jakiś tam czas, no i tego typu rzeczy, no to wtedy to będzie ruminacja. Czyli największą różnicą jest po prostu czas, którego dotyczą te negatywne myśli. Czy kierujemy je na to, co już było, bądź ewentualnie na to, co jest, czy na to, co dopiero ma nadejść. No, jednak mimo tych różnic, to oba te zachowania, stany mają ze sobą bardzo wiele wspólnego i oba wiążą się z naszym zdrowiem psychicznym i niestety mogą być objawem jakichś zaburzeń. Częste i niekontrolowane zamartwianie się jest jednym z objawów uogólnionego lęku, uogólnionych zaburzeń lękowych. Z kolei częste ruminacje, one z kolei występują w zaburzeniach nastroju, no jak na przykład w przypadku depresji. No i tutaj badacze zastanawiają się, co takiego powoduje, co skłania nas do tego powtarzającego się negatywnego myślenia o sobie, o sytuacji, tak, która miała bądź będzie miała miejsce. I co takiego też sprawia, że niektóre osoby uważają, że właśnie te strategie są po prostu korzystne i one się opłacają. No i tutaj badacze wskazują takie dwa potencjalne powody. Pierwszy to jest, że jakby negatywne myślenie zmniejsza szansę na doświadczenie negatywnego kontrastu emocjonalnego. Czyli jeśli myślisz o tym, że twój szef cię zwolni, zamartwiasz się tym, że stracisz pracę, to kiedy rzeczywiście dojdzie do sytuacji zwolnienia, to ta informacja może być dla ciebie jakby mniej nieprzyjemna. Jeśli wcześniej odczuwałaś niepokój o możliwość zwolnienia, no to teraz jakby mniej będziesz, nie wiem, czuła, tak? Ten niepokój, bo on już no jakby był. Wtedy właśnie to, że odczuwamy to jakby mniej, to wynika właśnie z tego małego kontrastu między uczuciami, które były przed i uczuciami, które mamy po otrzymaniu wiadomości. Tak, one się prawie w ogóle nie różnią, są nieprzyjemne, tak? Jest właśnie ten niepokój, jakiś lęk. No i drugi powód jest analogiczny, w sensie do tego pierwszego, czyli negatywne myślenie zwiększa z drugiej strony szansę na doświadczenie tego jednak pozytywnego kontrastu emocjonalnego. Czyli kiedy jednak sytuacja będzie odwrotna, czyli szef jednak cię nie zwolni, no to możesz wtedy poczuć ulgę, poczuć radość. I znów, jeśli wcześniej byłaś nieszczęśliwa, byłaś właśnie w tym napięciu, w smutku, w niepokoju, to ta wiadomość jakby nie wywołałaby większej różnicy w emocjach, jeśli byłaś wcześniej w niepokoju. Bo w sensie, jeśli byłaś wcześniej w niepokoju, to poczujesz właśnie większy ten kontrast emocjonalny, niż gdybyś w nim nie była. I po prostu w tym momencie jakby bardziej odczujesz tę radość i ulgę, bo będzie większa różnica między tymi uczuciami, które miałaś przed, no i tymi, które masz teraz, w momencie, w którym okazało się, że jednak szef cię nie zwolni. No i było takie badanie, w 2023 zostało opublikowane w takim czasopiśmie Journal of Anxiety Disorders. I to badanie było przeprowadzone na takiej niewielkiej próbce, było na 63 osobach. No i tutaj jakby część tych osób to były osoby, które właśnie doświadczały zaburzeń związanych z lękiem lub zaburzeń z obniżonym nastrojem. No i pozostała część to była oczywiście grupa kontrolna. I w tym badaniu wykazano, że właśnie te zamartwianie się i te ruminacje skutkowały zmniejszeniem szczęścia i jednocześnie wzrostem smutku u tych osób, co jest w zasadzie raczej oczywiste, ale właśnie jednocześnie wiązały się z zmniejszeniem tego negatywnego kontrastu emocjonalnego. Czyli inaczej mówiąc, większy niepokój i negatywne rozpamiętywanie przeszłości u tych osób z poważnymi jakby problemami właśnie dotyczącymi lęku i zaburzenia nastroju, one, te negatywne myśli zapobiegały poważnym zmianom emocjonalnym u tych osób. Jednak co jest najważniejsze, to jest powód, dla którego osoby z lękiem uogólnionym czy z depresją jakby nie lubiły być dłużej w pozytywnym stanie emocjonalnym. Ponieważ dla nich bycie szczęśliwym i zrelaksowanym powodowało, że oni czuli się bezbronni. Więc żeby zapobiec temu uczuciu, temu bardzo nieprzyjemnemu dla nich uczuciu właśnie bezbronności, tego, że jesteśmy tacy otwarci na właśnie zranienie, tak, na jakieś negatywne uczucia, no one po prostu nie dopuszczały do dłuższych okresów szczęścia i właśnie, żeby jakby uciąć to szczęście, tak, no to się angażowały właśnie w zamartwianie i w ruminację. No i wtedy ten stan był dla nich po prostu bardziej komfortowy. Tym sposobem nie były narażone na to pokazanie tej wrażliwości, nie były narażone na to, że zaraz no właśnie doświadczą tych zmian emocjonalnych w tych swoich uczuciach. Mi się to kojarzy z taką sytuacją, kiedy ktoś mówi, żeby się nie cieszyć. Ja się tak nie ciesz, bo po śmiechu przyjdzie płacz, albo zaraz coś się stanie, się tak cieszysz, a zaraz zobaczysz, coś się stanie złego. No i tak, no jakby jest szansa, że po radości przyjdzie smutek, a po smutku przyjdzie gniew, a po gniewie przyjdzie, nie wiem, podniecenie, rozczarowanie. No tak, bo na tym polega życie, że gdzieś tam te emocje się przeplatają, ale to nie jest tak, że to radość wywołuje ten smutek, tylko po prostu no właśnie życie, tak? To, że doświadczamy różnych emocji i to też, że no nie wszystko niestety jest od nas zależne. A nie to, że szczęście, nie wiem, od razu zaprasza smutek na imprezie i na imprezę i ta impreza siada. Może być jednak tak, że to ta dana osoba generuje sytuację, że jednak to właśnie ona zaprasza ten smutek. Bo ze szczęście, jakby, nie wiem, tak sobie to wyobrażam teraz, nie umie dłużej się bawić, nie? Że jest na imprezie, tak, nie ma, nie, gdzieś tam daleko są znajomi, no i ona spotyka to szczęście, no jest spoczko, fajnie, tańczymy sobie na tej imprezie, no ale nie, jednak nie jestem w stanie, dobra, dłużej nie potrafię, tak, niż jeden taniec, już nie wiem, co zrobić tutaj z tym szczęściem, więc no i wchodzi smutek, zamartwianie, wszystko, okej, dobra, już czuję się lepiej w tym momencie na tej imprezie, nie? Trochę tak to wygląda. Więc podsumowując, to skupianie się na negatywnych sytuacjach, czy to na sytuacji, która była w przeszłości, tak, czy na przyszłej sytuacji, pozwala osobom, które stosują tą strategię, przygotować się tak emocjonalnie po prostu na wypadek, gdy rzeczywiście wydarzy się coś strasznego. Wtedy takie osoby będą czuły się po prostu mniej źle. A pozwalając sobie na to poczucie szczęścia, no narażą się na to, że no będą się czuły bardziej źle, kiedy coś złego rzeczywiście się wydarzy. No tak, tylko czy to oznacza, że właśnie jednak to zamartwianie się jest dla nas dobre? Choć tak się może wydawać, nie? No bo okej, dobra, no to tutaj trochę brzmi logicznie. Okej, możemy uznać, że jest w tym jakaś logika, w tym całym przygotowaniu się na złe, i odczuwaniu dzięki temu mniejszego kontrastu emocjonalnego, to jednak nie jest to adaptacyjna i zdrowa strategia regulacji emocji. Ponieważ radzenie sobie z negatywnymi emocjami poprzez niedopuszczanie do czucia zbyt dużo pozytywnych i utrzymywanie i nieumiejętność utrzymania tych pozytywnych emocji w zamian utrzymywania się w negatywnym nastroju, no po prostu nie jest dobrą i zdrową strategią. Dojrzała regulacja emocji polega więc na przyjęciu tego, że będziemy doświadczać różnych emocji i na umiejętnym regulowaniu tych emocji, tak? Przyjęciu tego, że no będą one się zmieniać, tak? I też nie byciu tak, nie wiem, właśnie w jednej emocji cały czas. Zamrażając się i jakby asekurując się przed skutkami negatywnych emocji, zabieramy sobie możliwość przeżywania radości, w ogóle przeżywania pozytywnych chwil, no które przecież już nie wrócą, jeśli minęły. Dlatego tak ważne jest to, żeby zauważyć, czy nie stosujemy nieadaptacyjnych strategii, które choć no, wydają się nam najlepsze z możliwych i dobre, i no w jakiś sposób no, radziliśmy sobie nimi, używając ich przez jakieś tam życie z różnych powodów. Widocznie czegoś doświadczyliśmy, tak? Coś takiego się wydarzyło, a raczej wydarzało pewnie w naszym życiu, no, że uznaliśmy, że to jest dla nas najlepsza strategia. Jednak w długoterminowym rozrachunku no, ta strategia utrudnia nam jednak nasze życie i uniemożliwia nam znalezienie też lepszych metod tak naprawdę. Czyli zamartwianie się przynosi korzyści osobom zamartwiającym się i jeśli jest to jedyny sposób na regulację emocji, no to niestety nie jest to najlepsza strategia dla naszego zdrowia psychicznego, bo tak jak już mówiłam wcześniej, no tego typu często stosowanie takich strategii no, przyczynia się właśnie do różnych zaburzeń. Co więc może nam pomóc? Podczas terapii stosuje się na przykład prowadzenie takiego dziennika zamartwień, czyli prosi się, żeby dana osoba spisywała codziennie to, co się, to o co się martwi. I potem sprawdza się, czy rzeczywiście wydarzyły się te sytuacje, nie? Czy miały miejsce te skutki, o które ta osoba się obawiała. No i badania przeprowadzane nad tym zagadnieniem wykazały, że zazwyczaj 9 na 10 takich zamartwień nigdy się nie wydarza. I ta technika pomaga właśnie w zrozumieniu, że rzeczywiście tracimy masę energii na martwienie się o coś, co najprawdopodobniej z ogromnym prawdopodobieństwem nie będzie miało miejsca. Więc te 9 na 10 razy, no po prostu warto wybrać pozytywne emocje. Tak naprawdę 10 na 10 pewnie warto wybrać, no ale właśnie tutaj teraz te osoby powiedzą, ok, to co, jak jednak te 1 na 10 się wydarzy i my wtedy nie będziemy przygotowani. No i tak, i tutaj wymagana jest już bardziej praca nad tym, co jest tą podstawą tego przygotowania, nie? Czyli praca nad tą wrażliwością na kontrasty emocjonalne, nad tym lękiem przed tą naszą wrażliwością tak naprawdę i przed tym, że my tak mocno odczuwamy te kontrasty emocjonalne i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Czyli nad tym, co zrobić, by tak nie przerażało nas, że zaraz to szczęście zostanie zabrane na przykład przez smutek. Nauczenie się bycia też w tych negatywnych emocjach, rozumienie ich przemijania i nauczenie się radzenia sobie po prostu z nimi w inny, zdrowy sposób. Pomocny może być tutaj na przykład trening uważności. Dzięki niemu osoby uczą się właśnie, jak cieszyć się tymi pozytywnymi doświadczeniami, zamiast czuć w ich obecności lęk. No a jak jest u Ciebie? Często się martwisz, często ruminujesz. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci zastanowić się, jaki cel ma dla Ciebie w danym momencie to negatywne myślenie. W czym ono Ci teraz pomaga? Od czego pozwala uciec? Jaką ono ma tak naprawdę nie tyle przyczynę, ile jaki ma przynieść Tobie efekt? Czego od niego oczekujesz? Może uznasz, że rzeczywiście spróbujesz sobie poradzić w inny sposób z tym lękiem, który czujesz i na przykład pójdziesz na spacer, porozmawiasz z kimś bliskim, zadzwonisz do przyjaciółki, napiszesz do kogoś lub zastanowisz się nad konstruktywnym sposobem rozwiązania tego problemu. Bardzo Ci tego życzę. A, i pamiętaj, że każdy czasem się zamartwia i ruminuje i to nie jest tak, że kiedy tylko się martwisz, to coś z tobą jest nie tak i wpadniesz zaraz w jakąś poważniejszą chorobę. Tylko jak ze wszystkim, po prostu, jeśli to dzieje się zbyt często, to warto się temu przyjrzeć. A jeśli chciałabyś więcej o zamartwianiu się, czy o ruminacji, czy w ogóle o czymś innym, co Ci ciekawi, to daj mi znać. Jestem na to bardzo otwarta i bardzo lubię, jak piszecie do mnie wiadomości na Instagramie czy Facebooku Psychologia do Kawy. Zapraszam Was do obserwowania właśnie social mediów i też do odwiedzania mojej strony www.nataliasadownik.pl. Na stronie znajdziecie bardzo dużo materiałów do pobrania, darmowych, ale znajdziecie też tam na przykład wspierające kursy czy karty pracy. Ostatnio też wskazałam, że chętnie poprowadzę webinar, wrócę do prowadzenia webinarów i prosiłam, żebyście ewentualnie wskazywali właśnie, na jaki temat chcielibyście posłuchać. No i muszę przyznać, że nie dostałam zbyt wiele tych wiadomości i tak to mnie dosyć mocno zastanowiło, ponieważ jak robiłam podobne ankiety na Instagramie, to zazwyczaj tych odpowiedzi było sporo. I nie wiem, czy jeszcze wrócę właśnie do zrobienia tego na Instagramie, czy po prostu jest tak, że na razie nie macie takiej potrzeby i postanowiłam po prostu, że muszę się i tak bardziej skupić na częstszym wydawaniu podcastów i postów na Instagramie, więc na razie tak to chyba będzie wyglądać. A jeśli w ogóle podcast Ci się podoba, to bardzo będę wdzięczna, jeżeli go ocenisz na jednej z platform, na której słuchasz. To daje mi też dużo jakby wiary w to, że to, co robię, jest okej, no i też pozwala dotrzeć do innych odbiorców. Wielkie dzięki, miłego dnia i pa!